W dzisiejszym materiale przyjrzymy się i porównamy sobie siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. W ostatnich miesiącach nie trudno zauważyć, że Moskwa z uporem maniaka zmierza w kierunku nieuchronnego konfliktu zbrojnego. Jest to czytelne z kilku względów, jak choćby z planowanego budżetu państwa rosyjskiego na następne 3 lata, ale o tym nieco później. Media obiegły żądania Władimira Putina, żądania, których NATO spełnić nijak nie może. W końcu Rosja nie będzie decydowała o tym, co robi niezależny sojusz wojskowy, najsilniejszy na świecie liczący 30 członków. Takie żądanie jak nieprzyjmowanie nowych członków do sojuszu, tutaj mowa o Ukrainie, która jest postsowieckim krajem, niegdyś należącym do utęsknionego Związku Sowieckiego, za którym Putin z kolegami tak bardzo tęsknią. Miejmy również na względzie, że kraje niesojusznicze, takie jak Szwecja czy Finlandia przykładowo, stanowczo sobie nie życzą, żeby Federacja Rosyjska sobie nimi gębę wycierała i zabraniała im wstąpienia do NATO. Nie to, żeby chciały. Chociaż Finlandia coś o tym mówi, czemu by nie, ale Szwedzi stanowczo nie chcą. Ale co innego, nie chcieć, a co innego, Moskwa im mówiąca, że im nie wolno. Federacja Rosyjska również wychodzi z takim nierealnym żądaniem, żeby wycofać wojska z Europy Środkowej, w tym z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli przyjrzeć się jedynie z punktu widzenia mediów rosyjskich, to widać wyraźnie, że federacja jest oblężona i w żaden sposób kraje zachodnie nie chcą zrozumieć putinowskich rozterek. Pełno jest mowy o prowokacjach, bo przecież w końcu amerykańscy żołnierze w Donbasie prowokują bronią chemiczną. Wiadomo, jeszcze tylko kilka prowokacji i będzie wystarczająco dużo pretekstów do tego, żeby zaatakować Ukrainę. W opinii niektórych analityków całe napięcie na linii NATO-Rosja to zasłona dymna. Putin chwyta się czego może, byle odwrócić uwagę opinii publicznej od jego spadającego na łeb na szyję poparcia, czy od tego, że gospodarka jest w wyjątkowo fatalnej sytuacji. Ale to, że stoimy u progu praktycznie ostatnich 5 minut Putina na politycznej scenie, to nie znaczy, że nie zrobi niczego nieobliczalnego. Zdrowy rozsądek jednak nakazuje, że Moskwa niczego nie zrobi, bo w końcu tamtejsze tęgi głowy zdają sobie sprawę z tego, że Federacja Rosyjska dość słabo wypada na tle sojuszu. Coś jakby na zasadzie Korei Północnej, która puści rakietę do morza w pobliżu Japonii, nastraszy wszystkich swoją retoryką i potem wszyscy siedzą znowu cicho. Tymczasem pod ukraińską granicą ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy rotuje. Już rok i nic. Odczuwają już zmęczenie i stres. A Ukraina wraz z krajami natowskimi mieli już dostatecznie dużo czasu na to, ażeby się do ewentualnej eskalacji konfliktu w Europie przygotować. Podobno Rosji nie zależy na tym, aby rozpętać potężną wojnę. Małe starcia tak, ale nie na masową skalę. Najpewniej doprowadzą do kolejnej intensywnej zimnej wojny. Jeśli spojrzeć teraz na porównanie, no to cóż, mamy NATO, czyli najpotężniejszy sojusz wojskowy świata. Stany Zjednoczone są armią w niej numer 1 na świecie. Francja 7 jest potęgą, Wielka Brytania 8, a Polska przykładowo jest 24. Rosja to już druga najpotężniejsza armia świata. Z kolei Ukraina w rankingu potęg militarnych plasuje się wyżej niż Polska i zajmuje 22 miejsce. NATO dysponuje ponad 3 milionami 600 tysiącami żołnierzy, a ponad 2 miliony 100 tysięcy jest w rezerwie. Rosja liczy 850 tysięcy żołnierzy, 250 tysięcy jest w rezerwie, a 250 tysięcy mają żołnierzy paramilitarnych. Ukraina z kolei ma 215 tysięcy żołnierzy, 250 tysięcy w rezerwie i 50 tysięcy żołnierzy paramilitarnych. W NATO jest ponad 20 700 czołgów. Rosja ma 12 400 czołgów, Ukraina 2600. NATO zdecydowanie więcej niż 100 tysięcy egzemplarzy pojazdów opancerzonych. Rosja ma ponad 30 tysięcy, a Ukraina ponad 12 300. NATO ma ponad 1300 helikopterów bojowych, Rosja niemal 550, a Ukraina nieco ponad 30. NATO ma ponad 19 tysięcy samolotów wojskowych, Rosja ponad 4 tysiące, z czego 770 to myśliwce. Ukraina ma ponad 300 samolotów wojskowych, z czego 69 to myśliwce. W NATO mamy artylerii ponad 13,5 tysiąca, w Rosji 6,5, a Ukraina dysponuje 1000 sztuk. NATO ma 6065 głowic nuklearnych, a Rosja 6257. Jeśli chodzi o broń jądrową, to warto podkreślić, że jedynie 3 kraje natowskie są w posiadaniu broni nuklearnej. Są to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Francja. Przy czym na obszarze sojuszu obowiązuje porozumienie o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej. Co to oznacza? To oznacza, że Amerykanie dzielą się swoją bronią jądrową w Europie, gdzie około 200 głowic trzymanych jest w Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii oraz Turcji. Według ustaleń, na wypadek, gdyby doszło do wybuchu wojny, to siły zbrojne państw uczestniczących w porozumieniu będą miały upoważnienie do zastosowania tej broni za pozwoleniem amerykańskiego rządu. W całym porozumieniu chodzi o to, żeby podtrzymywać równowagę sił na zasadzie wzajemnego odstraszania się. Czyli dzięki porozumieniu Moskwa nie będzie skłonna ruszyć z bronią jądrową na Europę, bo wie, że w każdej chwili Europa może odwdzięczyć się pięknym za nadobne. Jeśli przyjrzeć się wydatkom na obronę w Sojuszu Północnoatlantyckim, po stronie państw natowskich wydatki na obronność wyglądają następująco. W 2021 roku Francja wydała 59 miliardów dolarów, Niemcy 65, Wielka Brytania 73, a Stany Zjednoczone ponad 811 miliardów dolarów. Łącznie budżet obronny sojuszu w 2021 roku wyniósł 1 biliony 187 miliardów 611 milionów dolarów. Polska nie wypada najgorzej. W rankingu 30 państw sojuszniczych zajmujemy 9 miejsce, przeznaczając 13 miliardów 369 milionów dolarów. Z budżetu państwa polskiego przeznaczamy 2,1% produktu krajowego brutto. To ponad 10 razy tyle, ile przeznaczyła na przykład Bułgaria, czy ponad 2 razy tyle, co przeznaczyła Dania. Wydaliśmy więcej niż Turcja. Podsumowując, Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za ponad 68% wydatków obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a pozostałe 29 członków za niespełna 32%. Jeśli przyjrzeć się wydatkom na obronę Ukrainy, to w grudniu 2021 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła budżet na 2022 rok. Choć to budżet rozwoju i modernizacji, to widać wyraźnie, że władze w Kijowie poważnie podchodzą do zagrożenia rosyjskiego. Wydatki na bezpieczeństwo i obronę wyniosą ponad 11 miliardów dolarów, a to stanowi aż 6% PKB Ukrainy. Strategia bezpieczeństwa narodowego zakłada dofinansowanie tego sektora przynajmniej na poziomie 5%. 4 miliardy 700 milionów dolarów idą na Ministerstwo Obrony. Jeśli chodzi o Rosję, federalny budżet państwowy zatwierdzony przez rosyjską Dumę Państwową przewiduje wydatki na lata 2022-2024. Dla przypomnienia, budżet NATO wynosi 1 biliony 187 miliardów dolarów. Budżet Federacji Rosyjskiej na wydatki obronne w 2022 wynosi ponad 3,5 biliona rubli. W przeliczeniu na dolary wychodzi 48 miliardów dolarów. W 2023 planują wydać o 0,5 miliarda więcej, a w 2024 mają przeznaczyć 52 miliardy dolarów. Nawet biorąc pod uwagę 52 miliardy dolarów, to Paryż wydaje o 7 miliardów więcej, Berlin o 13, a Londyn o 21. Waszyngton wydaje 15 razy więcej niż Moskwa. Z rosyjskiego budżetu 637 milionów dolarów idzie na system uzbrojenia jądrowego, a prawie 14 miliardów dolarów na siły zbrojne. Z budżetu wynika, że Rosja interesuje się zwiększeniem nakładów na oficerów i żołnierzy kontraktowych. W 2022 wydadzą o 370 milionów dolarów więcej na ten cel niż w roku ubiegłym, a w 2023 wydadzą jeszcze więcej, bo aż o 577 milionów dolarów więcej. Generalnie analitycy ostrożnie oceniają budżet obronny Federacji Rosyjskiej i nie kierują się jedynie obwieszczanym oficjalnym budżetem. Moskwa ukrywa dalsze wydatki, kamuflując je w innych, bliżej nieokreślonych sferach budżetowych. To, ile Moskwa w ostatnim czasie zamówiła sprzętu wojskowego, przewyższa większość krajów europejskich razem wziętych. Poza dostarczaniem sporej ilości broni dla obecnych sił, rosyjscy naukowcy i instytuty badawcze rozwijają przykładowo broń hipersoniczną, gdzie uwzględniając oficjalny budżet, nie stać by było Rosję na badania nad Cyrkonem, Awangardem czy systemami obrony typu S-500. Analizując budżet rosyjski na następne lata, można wywnioskować, że priorytetowo traktowane jest zbieranie coraz to większych rezerw budżetowych, które obecnie są i tak już na rekordowym poziomie. Rząd rosyjski tak robi, ponieważ zakłada, że w najbliższym czasie niekorzystnie będzie rozwijała się sytuacja zewnętrzna. Chodzi o możliwość wprowadzenia sankcji przez kraje zachodnie, czy załamanie się rynków surowcowych. Federacja izoluje się od lat od gospodarki zachodniej, gdzie od dawna wynajdują alternatywy importowe czy redukują poziom wykorzystania zachodnich walut. A to oznacza, że Moskwa od dawna szykuje się do czarnego scenariusza. Do tego trzeba uwzględniać, że priorytetem dla Kremla jest bezpieczeństwo narodowe oraz obrona. Kontynuowana będzie agresywna polityka zagraniczna, a rosyjska armia będzie postawiona w ciągłej gotowości bojowej. A tak na koniec zaznaczę własną obserwację. W historii relacji rosyjsko-amerykańskich nie brakowało nigdy napięcia. Wręcz przeciwnie, wystarczy przyjrzeć się byle podręcznikowi z historii, żeby się przekonać, że to napięcie zawsze tym dwóm krajom towarzyszyło, a jedynie na przestrzeni lat się to zwiększało albo zmalało. I nie trzeba wybitnego politologa czy taktyka wojskowego, żeby wiedzieć, że jeśli się chce rozmawiać i deeskalować napięcie, wystarczy się wycofać, a Rosjanie i Amerykanie w ostatnich dekadach robili to w kółko. To się zbliżali do siebie wojskowo, to się oddalali. Zwiększało się napięcie i zmniejszało. Dopóki wojska rosyjskie siedzą na granicy, to nie ma mowy o zlikwidowaniu napięcia. Federacji Rosyjskiej nie podoba się utrata strefy wpływów. W oczach Moskwy Ukraina się jej po prostu należy. Tak jak zresztą Białoruś. Na tej samej zasadzie. W całej tej sytuacji najbardziej niepokoić powinna sytuacja gospodarcza Kremla. Bo kto zagwarantuje, że Putin nie wychodzi z założenia, że skoro jego gospodarka upada, to dlaczego by nie pociągnąć za sobą resztę krajów zachodnich za sobą? Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry. Jak się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was będzie trzymał kciuki. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.